Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Radia Rodzina. Mamy nowy rok pański 2017. Czas, w którym Bóg daje nam żyć, jest czasem ważnym, pięknym i obfitującym w różne ważne wydarzenia i rocznice. Najpierw popatrzmy na zbliżające się uroczystość objawienia pańskiego, zwane potocznie Świętem Trzech Króli. Otóż święto to ma nam ukazać tożsamość Chrystusa. Ma być odpowiedzią na pytanie, kim jest Chrystus. Pomocą w rozpoznaniu Chrystusa mają być trzej mędrcy ze wschodu. Przybywają do Betlejem, reprezentując świat pogański i ukazują nam prawdziwego i jedynego Boga. Chrystus nie ma być czczony jedynie przez Izrael, ale przez cały świat, który ma porzucić swe fałszywe wierzenia. Od tej pory wszystko ma się zmienić, a jedyną religią objawioną jest katolicyzm. Jezus obecny wśród nas poprzez łaski Chrztu Świętego i sakramentów, poprzez Boże Słowo i wspólnotę Kościoła w mocy Ducha Świętego, lud Boży idący do domu Ojca. Papież Benedykt XVI, emerytowany papież, w swojej encyklice o nadziei, idąc za świętym Grzegorzem z Nazjansu, tak komentuje tę scenę. W chwili, w której trzej królowie, prowadzeni przez gwiazdę, adorowali nowego króla Chrystusa, nastąpił koniec astrologii, gdyż od tej pory gwiazdy poruszają się po orbitach wyznaczonych przez Chrystusa. To nieżywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem. Słuchając papieża Benedykta XVI i wpatrując się w postawę trzech mędrców ze wschodu, chciałoby się włożyć w usta tych trzech królów następujące słowa: nie wierzymy już gwiazdom, nie ufajmy siłom natury, nie wierzmy w przesądy i zabobony. Oto tu jest prawdziwy, wszechmocny Bóg, który wszystkim kieruje. To On stworzył gwiazdy, On je ułożył na orbitach, On nadał im prawa natury, On je podtrzymuje w istnieniu. I my też jesteśmy reprezentowani przez tych mędrców ze wschodu, którzy przybyli, aby wszystkich reprezentować, cały świat poza Izraelem, który czeka też na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, wiele jest serc, które czekają wciąż. Niech ta piosenka religijna pomoże nam również popatrzeć na to, co czeka nas jeszcze w tym roku. Jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej. Przed 300 laty, 8 września 1717 roku, w święto narodzenia Matki Bożej, nastąpił uroczysty akt koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I to wydarzenie ma już 300-lecie, a my przygotowujemy się, aby zainaugurować te obchody 300-lecia. Uroczystością przygotowującym, a które były 8 września ubiegłego roku, przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczął się czas przygotowań do wspomnienia historycznego wydarzenia z 1717 roku, gdy odbyła się pierwsza poza Rzymem koronacja obrazu Pani Jasnogórskiej. W darze dla królowej Polski przygotowywana jest żywa korona Maryi. 300 lat po wielkim akcie miłości naszych ojców do Matki Najświętszej pragniemy i my uczcić Maryję, królową Polski, która posiada już korony złożone z wielu klejnotów, ze złota. Teraz przyszedł czas, by wypełnić to, co one faktycznie oznaczają. Tak mówił generał zakonu Paulinów ojciec Arnold Chrapkowski i wyjaśnił ideę żywej korony Maryi. Nie można jej kochać, nie starając się o nasze nawrócenie. To my jesteśmy diamentami w jej koronie. Nasze życie, zmagania i pragnienie pełnienia woli Bożej. Pragniemy ukoronować Maryję już nie nowymi, materialnymi koronami, ale koronami naszych duchowych darów, odnową życia w duchu Ewangelii. wezwani do duchowej przemiany życia, budowania przyszłości opartej nie na ludzkich pomysłach, na wiarę, Kościół, rodzinę i małżeństwo, chcemy z naszych czystych serc budować żywą koronę Maryi. I to jest to zadanie, które jest przed nami. Chcemy włączyć się w to wielkie Boże dzieło, które stanowi te najbliższe 9 miesięcy, które są przed nami, do tego historycznego i dla Polski, i dla nas, dla Kościoła w Polsce i w świecie wydarzenia. Popatrzmy również, co niesie nam ten rok. Stulecie objawień Matki Bożej Fatimskiej. Tak wiele mówiło się kiedyś o niej, teraz może w ostatnim czasie trochę mniej, ale ten rok przynosi nam znowu ważne wydarzenie związane z rocznicą. Stulecie objawień Matki Bożej Fatimie, można powiedzieć, że Pan Bóg dał światu te 100 lat w szczególnym darze. Czy wypełniliśmy już Jego prośby, które przekazał przez Matkę Bożą, prośbę o nawrócenie, pokutę i o wielką modlitwę różańcową? Można powiedzieć, jeszcze Bóg prosi nas o wielką pokutę, która będzie stanowiła jakieś wielkie dzieło naszej ojczyzny w drodze do nieba. Popatrzmy na to, co się wydarzyło w Fatimie. W chwili objawień Najświętszej Marii Panny, Łucja, Franciszek i Jacynta mieli po 10, 9 i 7 lat. Cała trójka mieszkała al Justrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria i znajdującym się 2,5 kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym Ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości. Franciszek widział Maryję, lecz jej nie słyszał. Jacynta ją widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z nią. Objawienia miały miejsce około południa. Pierwsze objawienie od 13 maja 1917 roku i rozpoczęły się objawienia każdego miesiąca aż do 13 października. W momencie, gdy uwaga trójki wizjonerów została przyciągnięta przez podwójny blask, podobny do błyskawic, bawili się w Cova da Iria. Później zobaczyli oni Matkę Boską na zielonym dębie. Była to, zgodnie z opisem siostry Łucji, pani ubrana na biało. Jej nieopisanie piękna twarz nie była ani smutna, ani radosna, lecz poważna i malował się na niej wyraz łagodnego napomnienia. Miała dłonie złączone jakby w geście modlitwy, które opierały się na piersiach i które były zwrócone ku górze. Z prawej dłoni opadał różaniec. Matka Boża odezwała się do dzieci. Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez 6 kolejnych miesięcy, 13 dnia, o tej samej godzinie. Potem powiem wam, kim jestem i czego chcę. Następnie powrócę tu jeszcze 7 raz. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którym jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników? Łucja odpowiedziała: tak, chcemy. A Matka Boża do dzieci: a więc będziecie musieli wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą pociechą. Wtedy pod wpływem jakiegoś wewnętrznego impulsu, również nam przekazanego, mówi siostra Łucja, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy w głębi duszy: o Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię. Boże mój, kocham Cię w Przenajświętszym Sakramencie. Chwilę później Matka Boża dodała: odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny. Następnie zaczęła się spokojnie unosić w kierunku wschodnim, aż zniknęła w nieskończonej dali. Światło, które ją otaczało, jak gdyby torowało jej drogę w gęstwinie gwiazd. To ważne wydarzenie, które jest przed nami, daje nam możliwość nowego spojrzenia na naszą ojczyznę, na Polskę, na Polaków i na nas tutaj, którzy słuchamy Bożego Słowa również przez ten środek masowego przekazu, jakim jest katolickie radio. Przypomnijmy sobie jeszcze ubiegłego roku, ważne wydarzenie sprzed 60 lat, jakim były jasnogórskie śluby narodu. W tych ślubach były dwa ważne przyrzeczenia. Często o nich mówię, żeby przypomnieć, że one są nieustannie do zrealizowania. Każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku trzeba je realizować w Polsce, żeby były żywe, żebyśmy byli żywą wspólnotą Kościoła. Co nasi przodkowie przed 60 laty przyrzekali? Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, Maryjo, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Lud odpowiedział: Królowo Polski, przyrzekamy. I następne przyrzeczenie: Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię pod przewodnictwem Kościoła katolickiego do wiecznej ojczyzny. I ta droga, ta pielgrzymia droga Polski też realizuje się w tych rocznicach i 300-letniej rocznicy koronacji obrazu jasnogórskiego, ale również w tej setnej rocznicy objawień fatimskich, kiedy Polacy tyle różnych pielgrzymek odbyli i do Rzymu, i do Lourdes, i do Fatimy, a więc wielu jest takich polskich katolików, którzy będą przeżywać bardzo żywo, może w tym roku też pojadą na uroczyste obchody stulecia. Z tego jednak wynika też, żebyśmy włączyli się w wielkie dzieło nawrócenia, więc każdy z nas ma być apostołem nawrócenia. Każdy z nas ma być świadkiem wiary i miłości Boga, aby całe nasze życie osobiste, rodzinne, narodowe i społeczne było oparte na wierze i Bożej miłości. Jeszcze odmówię modlitwę Kościoła w tych wszystkich intencjach naszych rodzin, szczególnie w intencji ojczyzny naszej Kościoła, żeby nasza wiara była wyrazem naszej miłości do Boga i naszej świętości, aby również widzieć potrzebę nieustannej walki o zachowanie wiary i miłość Bożą, aby odeprzeć złego ducha, który próbuje szkodzić nieustannie światu, Kościołowi, ojczyźnie, który nieustannie szkodzi rodzinom, szkodzi również osobom powołanym do służby w Kościele. Też potrzebują i Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożej opatrzności, Bożej obecności nieustannie i w całym dziele posługi, służby Bożej. Wszystkie te nasze prośby polećmy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Matce Bożej, żeby ona wstawiała się za nami jako Matka i Królowa, Świętemu Józefowi, naszemu patronowi, opiekującemu się naszą diecezją. Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na swoje sługi i służebnice, których stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału w swej chwale. Odwieczny wróg złośliwie nas dręczy, prześladuje okrutną przemocą i napawa przerażającym lękiem. Ześlij na nas Ducha Świętego, aby nas umocnił w walce, ale też w wierze i Bożej miłości. Nauczył modlić się chwila doświadczeń i otoczył swoją przemożną opieką. Ojcze Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła. Nie dozwól, aby Twoi słudzy byli owładnięci przez ojca kłamstwa. Nie dozwól, aby Twoi słudzy, których Chrystus odkupił krwią swoją, pozostawali w niewoli diabła. Nie dopuść, aby świątynia Twojego ducha była mieszkaniem ducha nieczystego. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu, zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w jej macierzyńską opiekę. Niech tych sługach i służebnicach Twoich zajaśnieje światło prawdy. Niech zagości w nich radość, pokój i zdrowie. Niech owładnie nimi Duch Świętości, a zamieszkując w ich sercu, przywróci im wewnętrzną pogodę, radość życia i czystość serca. Panie, wysłuchaj błagania Michała Archanioła i wszystkich aniołów, którzy Tobie służą. Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności i łaski, zniwecz kajdany nieprawości. Boże miłośnik ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw świętego Józefa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce zwyciężyli złego ducha. Uwolnij swoje sługi i służebnice od wszelkiej wrogiej mocy i zachowaj ich nietkniętymi, aby mogli Ci służyć zdrowiu, pobożności i pokoju. Niech miłują Cię całym sercem i służą Ci dobrymi czynami. Niech Cię sławią pieśnią uwielbienia i wychwalają całym życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech te słowa modlitwy uwolnienia przyniosą nam wszelkie Boże łaski, szczególnie łaskę Bożego miłosierdzia. Pomogą nam również w walce duchowej. Pomogą również nam włączyć się w to wielkie dzieło Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, które wymaga nieustannego nawrócenia, nieustannej pokuty, można powiedzieć wielkiej pokuty i wielkiej modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej, ale też pamiętajmy codziennie o modlitwie uwielbienia Boga, a także o rozważaniu tajemnicy paschalnej Chrystusa, a więc męki, śmierci i zmartwychwstania. Niechaj te Boże dzieła przyniosą nam Boże łaski, Boże miłosierdzie i Bożą miłość i Bożą radość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.